Wydawało mi się, że w maju już nic wielkiego się nie wydarzy.
A tym razem.
A wydarzyło się. To przez ciebie trochę, no ale przeze mnie
tak
też.
Tak, przez nas obu. Już powiedzmy 60% winy po mojej stronie, 40% po twojej.
Tak.
Proszę po państwa, najgorsze byłoby to, gdybyście tego nie zauważyli, natomiast piszecie listy, dzwonicie.
To jest fala, tak.
To jest fala.
Informacji.
Gdzie jest czwartkowy odcinek? No nie było, przyznajemy, to wiecie.
Tak, jeżeli wydawało wam się, że umknął wam 109 odcinek z czwartku, to nie umknął wam, bo nie było, tak się złożyło, że no.
Porwała nas fala obowiązków.
Nie jedna.
Różne. Nie jedna. Było, było kilka fal. I
tak poszło. No, dobra, wytłumaczyliśmy się.
Więc mamy odcinek 109 teraz.
Drugi. Pierwszego nie było, jest
109
drugi.
Bis. Poniedziałek.
No i wracam do tego, że wydawało mi się, że w maju się nic wielkiego nie wydarzy, a jednak...
A jednak...
Co się wydarzyło? To, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać.
Wielkie zielone P.
Wielkie zielone P. Zdarzyło się to, że Poznań ma nowy znaczek.
I ja się wstrzymam od komentarza tutaj, bo... Bo co tu dużo mówić? Będziecie rozmawiać.
A ja wręcz przeciwnie, tak. Ja spędzę najbliższą godzinę...
Będziesz się znęcał?
Z Hakiem? Nie, nie będę rozmawiać. My będziecie się znęcamy.
Nie, no wiem, że my się nie znęcamy.
Ja z Maciejem Kaweckim, który będzie moim gościem. Znam się od dłuższego czasu. Pracowałem z nim przy kilku projektach.
I który za wielkie zielone P jest odpowiedzialny.
I który za wielkie zielone P jest odpowiedzialny.
Które okazuje się, że nie zawsze będzie zielone.
No dobrze, no to...
One w sumie jest białe. Tylko tło.
Tej, no poczekaj. No, tej. Łapie się na tym i
Poznania
wszyscy
mnie
łapią. Tak, tak. Nie zwracam to uwagi w ogóle.
No tej. Tak no jak tej. Mieszkańcy Gruziądza mówią jo.
Dobrze. Maciej Kawecki, firma Brandburg, autor nowego logotypu Poznania.
Zapraszamy.
Szanowni Państwo, dzisiaj zaczynamy w zupełnie inny sposób niż zwykle, czyli nasz gość opowie, kim jest. I od tego zaczniemy.
Cześć, dzięki Michał za zaproszenie. Jestem projektantem, grafikiem, designerem. Na co dzień projektuję marki. Jestem też artystą plastykiem, czyli w swoim życiu już chlapałem farbą, taplałem się w glinie, ale od 20 lat zajmuję się brandingiem, tworzeniem marek, strategii. Pracuję głównie z przedsiębiorstwami MŚP, ale też z większymi, mniejszymi w biznesie, ale też z organizacjami, instytucjami. Wykładam też na paru uczelniach.
W pęcie nie tworzysz?
Nie. Nigdy chyba. Nawet bym nie umiał chyba.
Nigdy?
Tak.
Nigdy nie miałeś w rękach pęta?
Nie.
Okej, to
logo. Ale nauczę się.
Nie jest pęta. Nie, już nie musisz, lepiej tego już nie. A ile zrobiłeś logotypów?
O, nie mam pojęcia. Wiesz, na pewno zrobiłem całych identyfikacji, wdrążeń, nie mam dziesiątki, jeżeli nie setki. A logotypów, jak wiesz, do każdego case'u się robisz, tam każdego projektu robi się ich, pokazuje się ich przynajmniej 3-4 w moim przypadku, a robi się ich do każdego projektu dziesiątki również, więc powiedzenie, ile zrobiłem, nie wiem, to są naprawdę już ogromne.
Setki?
No, więcej nawet, tak.
A kto jest twój najfajniejszy, który ci się najbardziej podoba?
Trudne pytanie. Lubię logotyp Delivia, na przykład jest taka marka, fundacja zajmująca się wyższą kulturą, muzyką. No, trudne pytanie mi zadać. Nie przygotowałem się z tego, które najbardziej mi się podoba. O, lubię owoc. Jest taka identyfikacja dla farmy owocowej, dla rolników, którzy...
A to pamiętam, tak.
No, którzy... To jest bardzo fajna historia, w ogóle świetni ludzie i którzy mają w chodzieży swój biznes, bardzo nowoczesny, przemyślany biznes.
No tak, bo jeszcze ważna rzecz. My żeśmy kiedyś pracowali razem.
Robiłeś
dla mnie projekty. Niestety w pewnym momencie, powiem brutalnie, staje się za drogi.
Tak. No to jest droga. Niestety. Dla mnie niestety, oczywiście.
Do tego dojdziemy.
Projektanta. Tak, to prawda.
Słuchaj, no to dobrze. To teraz druga podstawowa kwestia. Czym się różni godło od logotypu?
No godło jest przyjętym oficjalnie symbolem, tak, czegoś. To może być instytucja, miasto, kraj, państwo i tak dalej, które ma status pewien, tak? Ma status pewnego symbolu, odwołuje się do jakiejś symboliki tradycyjnej najczęściej. No w przypadku instytucji to może być różnie z tym godłem, ale jest to taka oficjalna bardzo rzecz, do której się odnosi dana instytucja. Natomiast pytałeś się o symbol, tak?
A logotyp. Różnica między godłem a logotypem.
A logotyp jest w gruncie rzeczy, wiesz, no jeżeli chodzi o samą formę, to często są podobne formy, tak, logotypu i... No logotyp w ogóle jest, przede wszystkim jest grafiką, czyli jakimś symbolem plus typografia, stąd typ, czyli ta końcówka. Nie?
Typografia, więc, czyli?
Czyli podpis, jakieś czyli podpis. Litery, tak, liternictwo.
Znaczek plus
tak,
napis.
Tak, ale może to być też sam napis. Tak, bo są przecież logotypy czy znaki, które są...
Tak jak Poznań, poprzedni logotyp Poznania.
Tak, ale tam był jednak napisany. Element też jeszcze graficzny. Wizualny, nie? Była ta gwiazdka, a są przecież takie jak, nie wiem, NBA, tak? IBM, czy no, są takie marki, które mają tylko i wyłącznie napis, ta Coca-Cola.
A ty robiłeś wcześniej już coś dla Poznania?
Tak, wiesz co, ale już dawno nie robiłem. Rzeczywiście byłem zaskoczony w ogóle tym pytaniem, zapytaniem ofertowym, jak tak się cofam, a propos tego tematu. Bo tak sprzed pandemią, no dobrze, parę lat nie pracowaliśmy, a robiłem. Badam na przykład taką usługę miejską, gdzie robiliśmy jakby całą markę dla nich. Parę jakichś publikacji ze strategii wcześniej. Były jakieś rzeczy, ale to był mój klient od lat, ale to nie był jakiś znaczący klient. W tym sensie, że to nie była jakaś taka współpraca bardzo stała i był to jeden z wielu. Miło wspominam, bo to fajni ludzie. Zresztą jest mnóstwo wydziałów różnych, zupełnie różniących się od siebie, tak.
I kuzynem prezydenta miasta też nie jesteś.
Nie.
Mówiłeś, że zostałeś zaproszony do konkursu. Tak? Czyli tak, do postępowania jakiegoś, które miało wybrać.
Tak.
Miało wybrać tego, kto zrobi co właśnie? Logotyp czy strategię? Całość projektu?
Nie. Ja dostałem zaproszenie ofertowe, takie jak się wysyła często. Zresztą ja dosyć rzadko biorę udział w takich rzeczach, bo ja mam naprawdę jestem człowiekiem zajętym. To znaczy ja mam biznesowych klientów, moi klienci mnie wyszukują po jakby... po poleceniach od innych klientów. Dla mnie, w moim biznesie to jest bardzo specyficzny, ekspercki rodzaj działalności i więc u mnie ani social media nie mają znaczenia, nikt nie szuka mnie w social mediach, to jest bardzo specyficzna dziedzina. I w konkursach też nie biorę udziału, bo najczęściej, no po prostu mam inne rzeczy na głowie, które są dla mnie pewne, bo ktoś się do mnie zgłasza, więc po co mam brać udział? No ale to było zapytanie o miasto Poznań. Ja jestem Poznaniakiem.
Którym się nie odmawia.
Któremu się nie odmawia, dokładnie. A wiedziałem, że będzie to pociągało ze sobą różne konsekwencje. Ale no i to było zapytanie zresztą bardzo dobrze sformułowane i takie dosyć mądrze przeprowadzone, muszę powiedzieć. To nie zawsze jest takie oczywiste w przypadku. Tak, założenia pewne były dobre, bo to nie zawsze, jak wiesz, jest w przypadku urzędów czy instytucji. Oni też często nie znają się na tej branży. Więc
nie wiedzą, co chcą zamówić de facto.
Tak. Często są takie, że nie wiadomo, co z tym zrobić. A tu było rzeczywiście też konkurencja była bardzo dobra, bo było chyba 7 innych podmiotów, albo 7 razem ze mną, już nie pamiętam, już nie przygotowałem się do tego dzisiaj, do tego pytania. I to były naprawdę świetne firmy.
Wiesz, kto to był?
Wiem, kto to był po części. Wolałbym nie mówić, bo nie chcę stawiać, bo najpierw chciałem powiedzieć, bo to są firmy, które ja bardzo cenię. Zresztą ja na pewnym etapie Cezaremu Tylińskiemu, który był jakby po stronie urzędu i jest nadal, prowadzi ten temat, powiedziałem: Cezary, kogokolwiek nie wybierzecie z tego grona, będzie dobrze, bo to są projektanci naprawdę już no, w najwyższej klasy i się o to nie martw, nie? Po prostu wybierzcie kogoś. Ale najpierw chciałem nawet powiedzieć, kto to jest, bo mam same właściwie pozytywne rzeczy do powiedzenia, ale w kontekście tego,
niech
że...
Niech sami się pochwalą.
No właśnie, że wiesz, taki kontekst, że ale ich nie wybrali, więc może to nie jest fajny kontekst dla nich, nie? Więc dobrze, podarujmy sobie. W każdym razie były to naprawdę świetne i są to świetne studia.
I w jaki sposób wygrałeś? Czym?
Ponoć, bo taką informację dostałem największą ilość punktów, bo zaoferowałem też pomoc właśnie przy, i tu wracamy trochę do tego twojego pytania a propos strategii, bo tam nie było strategii, tam było projektowanie po prostu graficzne, ale ja zaproponowałem też pewną pomoc właśnie w takim tym takim obszarze merytorycznym, strategicznym trochę, bo ja nie robiłem strategii tutaj, nie było to moje zadanie, ale zaangażowałem się, powiedziałem, że pomogę im w warsztatach, wyciągnę, że tak pracuję z klientami na co dzień, ja no... dzisiejszych marek nie projektuje się tak, że grafik siada na 3 tygodnie przed terminem albo 3 dni przed terminem i projektuje jakiś znaczek, nie? Tylko to jest naprawdę głęboka praca, wnikanie. Ja pracuję metodyką design thinking, gdzie razem z klientem wypracowujemy założenia do tego, do tożsamości marki.
Do tego, co ma powstać.
Do tego, co ma powstać, jakie są emocje w tym, co chcemy osiągnąć, do kogo mówimy, po co, a więc w związku z tym jak i tak dalej. Naprawdę logo czy znak to jest narzędzie biznesowe, a nie obrazek. To są poważne rzeczy, więc ja zaoferowałem troszeczkę w tym moim procesie i zaproponowałem to
trochę
też,
więcej niż było.
Trochę więcej niż było, więc im się to bardzo spodobało i rzeczywiście to się przydało. I faktem jest, że ja nie robiłem takiego swojego pełnego procesu, bo też trzeba pamiętać, że ja tam wszedłem, no nie ja decyduję o pewnych rzeczach tam, przecież ja jestem po prostu podmiotem z zewnątrz, który dostał zapytanie, wszedłem w pewną sytuację, w pewien budżet taki, jaki był, a nie inny, więc...
I budżet był określony.
Budżet był określony, nawet było tak, że był podany maksymalny budżet, co mi się bardzo podobało, bo tak zazwyczaj nie robią instytucje, a to było fajne, bo to jest moja taka jakby już profesjonalna uwaga, że takie czajenie się z ceną, że się nie mówi, ile chcemy na to przeznaczyć, i później ludzie strzelają jakimiś cenami w ogóle w sufit, więc połowa z nich odpada. To jest kompletnie bez sensu, bo trzeba po prostu normalnie powiedzieć jasnym tekstem. Tu nie ma nic do ukrycia, to wszystko jest transparentny proces. Każdy wie, ile urząd przeznaczył na to pieniędzy, kto ile zarobił i tak dalej. I padła taka kwota, że to jest maksymalnie 100 tysięcy. Ja dałem no, znacznie poniżej, bo chciałem, jakby chciałem zrobić ten temat. I myślę, że cena też miała tu znaczenie.
No ty jesteś jednoosobową firmą w tej chwili przez cały czas?
Tak. Ja w ogóle mam takie założenia w mojej działalności, że ja chcę być butikowym studiem, tak się określam, bo mi zależy na jakości pracy. To znaczy, to jest dla mnie istotne. Ja oczywiście mam partnerów, gdzie się zbieramy w zespoły, jeżeli to jest potrzebne, gdzieś możemy robić. Pracuję też przy dużych projektach, nie? Które są też mocno strategicznie rozbudowane, ale nie tylko. Jeżeli jest animacja potrzebna, to też mam do tego ludzi i tak dalej, ale ja jednak pracuję w ten sposób, że jakość jest istotna i robię od jednego do maksymalnie trzech tematów równocześnie. Raczej jeden, dwa równocześnie, bo to mi wystarczy, żeby robić to z całym zaangażowaniem. Jakby. Nie chcę iść w kierunku im więcej zleceń, tym więcej ludzi, masz więcej rachunków do płacenia na koniec miesiąca, a więc zaczynasz brać coraz gorsze zlecenia, bo musisz robić wszystko właściwie, bo to jest odpowiedzialność zatrudnić ludzi.
No i musisz prowadzić wtedy firmę, a nie projektować logotypy.
Tak. Także nie, to jest, ja taki przybrałem model, gdzie ta jakość jest bardzo istotna. Tak.
Dobrze, no to co musiałeś wysłać, żeby zwyciężyć?
Wiesz co, to też jest dobre pytanie, musiałem sobie przypomnieć, bo już nie pamiętam, ale na pewno portfolio, na pewno opis jakichś moich, zdaje się, realizacji, co jest oczywiste.
A już jakieś projekty musiałeś wysłać?
Nie. To w ogóle się tego nie praktykuje absolutnie. Jeżeli ktoś coś takiego robi w instytucji, są czasami takie projekty, to się skazuje od razu na to, że będzie pracował.
Prześlijcie jakiś pomysł, zobaczymy, który jest najfajniejszy.
Po pierwsze, ale po drugie z amatorami, to znaczy z ludźmi, którzy nie mają takiego doświadczenia, bo nikt, żadne studio, które ma, normalnie pracuje, profesjonalnie ma klientów, no nie pozwoli sobie na coś takiego, bo nie ma czasu na to. No chyba, żeby to był jak tak prestiżowy jakiś konkurs, no może biorą, ale ja sobie daruję, nawet nie sprawdzam takich konkursów, mam za dużo roboty na co dzień po prostu.
Czyli tutaj był wybór na podstawie portfolio i nie na podstawie ceny de facto. Czy też?
Nie. Cena była też ważna. Ale nie była najważniejsza, zdaje się. Chociaż tu mi się pytasz o rzeczy, których ja nie jestem do końca pewien.
Czy nie wiesz, czy byłeś najtańszy?
Nie wiem tego, czy byłem najtańszy i też nie wiem, jakie były kryteria ustawione, bo nawet tego nie sprawdziłem, bo jak mi powiedzieli, że ja, bo ja, wiesz, wysłałem to wszystko i byłem przekonany, jak to zazwyczaj, w takich, że prawdopodobnie ja nie wygram, no, więc zajmuję się innymi
tematami. 1:7.
No, 1:7. Chociaż można też powiedzieć, że 50%, bo albo wygrasz, albo ktoś inny wygra, nie? To zależy, jak tą statystykę ale tak czy siak...
Zależy, czy masz dobry dzień, czy zły.
Tak, żartuję. Oczywiście, ale tak czy siak, ja nawet nie sprawdzałem tych kryteriów, więc tutaj nie łap mnie za słowo, bo to by trzeba było pewnie z urzędem bardziej pogadać, nie?
No dobra, no to teraz opowiedzmy, jak wyglądał cały proces.
Proces wyglądał tak, że wiesz, to były
pewne... wygrałeś, tak?
Tak, ja wygrałem, tak.
Dowiadujesz się, że jesteś zwycięzcą, tak. Że bierzesz na siebie tą wielką odpowiedzialność i co się dzieje?
Tak, no oczywiście pewnie się spotkaliśmy, bo już też nie pamiętam do końca, ale z pewnością, bo tak zawsze robię, jest jakiś taki kick-off, czyli spotkanie i podsumowanie, co wiemy, tak, co mamy i tak dalej, i tak dalej. Coś do zrobienia, jak działamy. Chociaż ja rozpisałem już proces działania w ogóle, nie? W ofercie. To było też tak, że ja rozpisałem to łącznie z jakimiś etapami, gdzie można, jakie powinniśmy zrobić etapy też zanim zaczniemy projektować, czego musimy się dowiedzieć i tak dalej. Myślę, że to miało duże znaczenie.
I to zrealizowaliście?
Tak, zrealizowaliśmy. W takim obszarze, jak się dało, bo oczywiście... Powiem tak, w ogóle w zapytaniu ofertowym, bo to jest bardzo istotna rzecz, tam było założenie, że zaczynamy od restylizacji herbu. I tak brzmiało zapytanie.
Herb jest punktem wyjścia.
Tak, herb jest punktem wyjścia, dlatego że chociaż oni byli otwarci oczywiście na poszukiwanie, no bo tak to jest w pracy, w tej pracy kreatywnej, twórczej, że to pewne założenia w sztukach wizualnych szczególnie często zawodzą, wiesz, teoretyczne. Bo na koniec musisz coś zrobić, to jest albo się sprawdza funkcjonalnie, albo nie. Albo ma pewną harmonię, albo nie, albo ma tą emocję, albo nie. Ja wiele razy mam tak, że coś na coś wpadam pod prysznicem, cały happy, że mam to i później zaczynam rysować, się okazuje, że no myliłeś się, stary, nie jeszcze raz.
Myślisz, no czasami się wystarczy raz przespać z tym pomysłem, tak. Czar pryska.
Tak, bo teoretycznie wszystko było dobrze, ale jak się narysowało, to kurde, no coś tam nie gra, nie? Myśmy sobie rozpisali jakieś tam etapy pracy i ja troszkę zostałem wrzucony, ponieważ trwały już jakieś warsztaty z podmarkami miejskimi, warsztaty, które właśnie definiowały ich właśnie potrzeby, tożsamość i tego typu rzeczy. I zostało jakieś 5 warsztatów, które były do wykorzystania, bo trochę jakby...
W jakimś innym budżecie.
Nie, w tym to był ten sam budżet, tylko one zostały czasowo, terminowo jakby. Coś tam tak się okazało, że są umówione terminy, już sala jest i tak dalej, i że ja mógłbym to przejąć. No to tak troszkę ad hoc to przejąłem i jakby spotkałem się, zaczęło się od tego, że spotkałem się z ilomaś, przeprowadziłem takie warsztaty z ilomaś grupami i zarówno z urzędu, jak i z zewnątrz, różnymi z miasta, gdzie sobie szukaliśmy właśnie jakichś asocjacji, dysocjacji, skojarzeń z miastem i to zbieraliśmy. Na tyle, na ile się dało. Mówię, to nie był taki pełen proces, jakim ja pracuję z klientami, bo tutaj było to po prostu niemożliwe, oni nie założyli tego w budżecie. I na tej podstawie...
No dobra, ale co się działo na tych warsztatach?
Wiesz co, no pracowaliśmy. Ja po pierwsze pokazałem, trochę opowiedziałem, co to jest marka, jak się dzisiaj o niej myśli, jak się w ogóle pokazałem też, jak dzisiejsze miasta się komunikują i w Polsce, jakie rebrandingi zrobiono. Oczywiście wybrane, wiadomo, no nie da się wszystkiego omówić, ale jakie też takie moje kluczowe dla mnie rebrandingi ze świata powstały, które były znaczące i które powinniśmy brać pod uwagę tutaj. A potem miałem jakieś tam, mam jakieś narzędzia do zbierania właśnie postrzegania marki dzisiaj, jutro, miasta, jaka ta marka nie powinna być, jakie są właśnie skojarzenia z nią, symbole, które są ważne dla was jako dla poznaniaków. To było ważne, bo to są właśnie zbieranie takich tropów. No tak się dzisiaj właściwie, normalnie z firmami się też robi badania jakościowe, tak?
Symbole graficzne też?
Symbole, nie, niekoniecznie. Akurat tu nie było czasu, żeby coś rysować, a poza tym ja myślę, że ja też dbam o to, żeby moje zajęcia nie, czy warsztaty nie zamieniały się w pałac kultury, w dom kultury, nie? Że wszyscy się świetnie bawią, coś tam rysują, aczkolwiek mam takie też narzędzia, gdzie się coś rysuje, ale tu akurat nie, tutaj po
nie
prostu...
rysowaliście nowego logo.
Nie. Absolutnie to tak się nie da. Tak się nie da pracować. Więc to był ten pierwszy etap, gdzie sobie zebraliśmy te rzeczy. I to była...
Ale dobra. Te rzeczy, czyli opinie tych grup, tak? Tych ludzi w tych... To nie były fokusy, tak? To były jakieś takie spotkania
dotyczące... Nie, to była praca warsztatowa i zbieranie...
Skojarzeń, poznania z różnymi pojęciami.
Dokładnie tak. I to była jedna rzecz, która była ważna dla nas, bo tam pojawiło się bardzo dużo fajnych rzeczy. Na przykład też pojawiły się już takie... Bo wiesz... Od początku było wiadomo, że to jest temat trudny, bo cokolwiek się nie zrobi w tym temacie, to zawsze będzie grupa, no to jest, mówimy, do 500 000 odbiorców. Minimum,
biorąc pod uwagę metropolię, to jest 1 000 000. Nie?
A tak naprawdę jest jeszcze więcej, bo to są tylko mieszkańcy tutaj, ale przecież to identyfikacja się odnosi tylko to również na zewnątrz, więc w gruncie rzeczy odbiorcy jest nieograniczona ilość, nie? Czy liczba. I dlatego gdzieś tam ten pomysł herbu polegał też na tym, dlatego wiele miast w Polsce na przykład idzie tym tropem, że jakby robi restyling herbu, bo to już jest symbolika, która jest znana, uznana i jest bezpieczna.
Nie? W miarę.
W miarę, dokładnie. I tutaj trafiasz w sedno. Bo już też zebraliśmy od razu na... Już nawet nie będę powtarzał zdań na temat, dlaczego mamy mieć religijne symbole, znowu średniowieczne symbole w mieście. Więc to nie jest takie proste. Nawet ten kierunek, on ma swoich też zagorzałych przeciwników. No ale dobrze. Jakby zebraliśmy, to było dla nas ważne bardzo. Dla
ale to
mnie...
było nienaruszalne, tak? Że herb i Piotr i Paweł.
Jako jeden z kierunków. Tak, i tego zresztą to zrealizowaliśmy, bo zaczęliśmy od tego, od restylizacji herbu, nie? I to był, czyli jakby czerpaliśmy wiedzę do takiej pewnej tożsamości marki, bo tak się opisuje najpierw tą markę, która się składa z różnych elementów tożsamości marki. Zresztą to jest to, co można przeczytać sobie na stronie markapoznań.pl w tej chwili. W skrócie, no pewnie ten materiał tam może troszeczkę było więcej. To jest
czytałem to i szczerze powiedziałem, że się pogubiłem w tym wszystkim. Tam jest tyle informacji, tyle tych zakładek, że ja w pewnym momencie odpadłem i nie wiem, czym, co ja mam z tego zrozumieć. To trochę za dużo jest chyba tego wszystkiego.
Okej, rozumiem.
Jest strasznie dużo informacji takich, które nie tworzą dla mnie takiego spójnego obrazu, który rozumiem, ma wynikać z tych sześciu podstawowych
wartości.
Tak.
Tak?
No, okay.
Tak. No dobra. Te wartości są częścią, to znaczy są jednym z elementów tożsamości marki. Wiesz co, ja też się spotkałem z taką opinią, ale spotkałem się z różnymi opiniami. Spotkałem się z opiniami, że wszystko jest genialnie opisane.
Opisane
i że
jest świetnie, nawet tylko że ja do końca nie wiem, co ja mam myśleć.
Nie, nie, ale w sensie, że jest to zrozumiałe, ale spotkałem się też z tą opinią, przepraszam, uderzyłem w mikrofon, z tą, mówiłeś coś o gestykulowaniu wcześniej. Nie?
Tak. Pracujesz rękami.
Tak, 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 oczywiście. Ale też spotkałem się z opiniami rzeczywiście, że tak, że woleliby ludzie, żeby to było bardziej skrócone i żeby ten przekaz był taki na coś konkretniejszego, tak, zwrócić uwagę na coś konkretnego, no bo marki tak robią, zawsze masz ten wybór, czy robimy markę, która ma jedno hasło, jeden symbol i wtedy to jest proste, nie? Łatwiej go promować, też łatwo go krytykować oczywiście. A ta identyfikacja jest trudniejsza, bo ona jest wielopoziomowa i rzeczywiście ona, ten język marki, jest, mogę za chwilę o tym więcej powiedzieć, jest równie ważny jak symbol. Nie? To jest właśnie taki współczesne myślenie o marce, tak jak Melbourne. Tak?
To dla fachowców może tak, ale dla mnie, dla poznaniaka, ja bym chciał, żeby mi ktoś opisał Poznań jednym zdaniem. Żebym ja wiedział, w jakim mieście będę żył. I
ale wiesz co, założenie tej identyfikacji jest takie, że właśnie nikt ci nie chcieliśmy opisywać tobie Poznania jednym zdaniem, bo nie ma jednego Poznania. Nie? Dla każdego Poznań jest czymś innym, dlatego ta identyfikacja, wybraliśmy taką, to rozwiązanie, które jest inkluzywne maksymalnie. Nie? Stąd ta prostota znaku, bo ona pozwala później w ten znak i w tą całą identyfikację wkładać różne treści i treści ważne dla wszystkich, bo nie ma jednego Poznania. Znaczy mamy tak różne, a więc tam się zmieści Lech Poznań i Warta, zmieści się prawicowiec i lewicowiec, religijny człowiek i ateista, tak? Zmieści się sport, zmieści się kultura, zmieści się, o tym opowiada ta marka i dlatego ona tak jest zaprojektowana, żeby ona mogła o tym opowiadać, nie? Że dlatego jest wielokolorowa, ma wiele znaczeń i tak dalej, i tak dalej. I tak jak być może to mówisz, że teraz na początku jest to trudne do złapania dla niektórych, to potem jestem przekonany, ona jest tak skonstruowana, żeby móc opowiadać w różnych mediach, do różnych grup, w różnych też technikach reprodukcji albo wyrażania się, mniejsze, większe, digital, przestrzeń, żeby móc opowiadać historię o mieście w tych różnych polach, w ten sam sposób jakby no, funkcjonalny. Nie?
A może nie jest tak, że to jest trochę za szeroko, że to można włożyć wszystko dokładnie w to logo i że de facto ono nie kojarzy się z niczym albo właściwie każdemu z czymś innym?
To masz zawsze ten wybór. Czy chcesz narzucać jakąś konkretną treść, co moim zdaniem w przypadku takiego tworu jak miasta, to powodzenia życzę komuś, kto know-how. Znamy tę historię. Nawet mówię, herb nawet. No, my dostaliśmy też taki feedback od niektórych ludzi, niektórych środowisk, jeżeli chodzi o zastosowanie herbu z powrotem, że jakby restylizacji, bo herb przecież jest, on cały czas jest herbem miasta, to się nie zmienia i jest stosowany tam, gdzie ma być stosowany, nie?
Tak, a jeden z powszechnych zarzutów jest to, że ktoś zlikwidował herb i raptem jest logo.
Tak, a to jest nieprawda. Herb jest normalnie, ma tą samą funkcję, którą miał, nie? Jedynie to była próba zrobienia z tego herbu znaku, tak? Przesunięcia go jeszcze w ten obszar takiej komunikacji, no bo miasto potrzebuje narzędzi do komunikacji. Na razie mieliśmy, no to jest oczywiście pewna decyzja nie moja, no to nie ja napisałem to zapytanie ofertowe, tylko urząd, ludzie obsługujący no, komunikację miasta już doszli w końcu do tego, że no może już czas dostać jakieś narzędzia, żeby móc coś pokazywać. Zresztą chyba ktoś mi mówił, że tam już plany były znacznie szybciej, tylko przyszła pandemia, więc to się tam poprzesuwało, to też były takie powody, że jak, no, ale to jest jakby no ja w tym nie uczestniczyłem. Jakby doszedłem teraz dopiero do tego, więc trudno mi tam mówić za nich. Lepiej pytać oczywiście urząd i ludzi, którzy się tym zajmowali. No.
Czy jest, tak powiedziałeś, że to logo jest kolorowe? nie ma takiej podstawowej wersji? Ta zielona nie, nie, nie. To nie jest czymś wyjściowym?
Jest, oczywiście.
Czy podstawowe logo jest zielone?
Zielone, tak. Dlatego, że... Tak, no bo musi być zawsze przedstawiciel, nie? Bo identyfikacja jest wielokolorowa i zmieniają się treści, ale potem jak ktoś zapyta, prześlijcie mi logo na, do materiałów sponsorskich, no to musisz któreś wysłać, więc zawsze trzeba któryś wybrać. Wybraliśmy kolor zielony. Były oczywiście różne wersje, były też błękitne, jak wiadomo, no to mamy tam ileś tych kolorów, które są nasze poznańskie. Ale to logo trochę miało podkreślać pewną zmianę w stosunku do poprzedniej strategii. Nie? Bo też jest tak, że no, ważna jest taka, może się cofnę dwa kroki, wiesz, bo rozmawialiśmy o tych moich warsztatach i to była ważna rzecz, na której się opieraliśmy, ale bardzo ważną rzeczą była też strategia rozwoju 2020+, ponieważ dla mnie, ponieważ ona się no, była przeprowadzona w partycypacyjnym, dużym procesie z wieloma grupami mieszkańców i ona jest oczywiście, zresztą zdaje się w tej chwili nad nią się chyba są, albo plan, albo się pracuje znowu, bo nie uczestniczę, jakby to nie jest mój region, rewir już współpracy, ale zdaje się, że ona będzie odświeżana, no bo ileś lat minęło, no zawsze takie strategie trzeba odświeżać, zresztą parę istotnych rzeczy się wydarzyło.
Strategie rozwoju miasta.
Tak, się wydarzyło. Ale bazowe jakby założenia w tej strategii się nie zmienią, jak sądzę. A ta zmiana polegała na tym, że z miasta bardzo biznesowego, gdzie mówimy know-how, jest to taki bardzo ekspercki, skierowany do bardzo wąskiego naprawdę obszaru, no, aspektu, jakim jest miasto. Ta strategia położyła nacisk na zupełnie inne rzeczy. Na człowieka, na ludzi, na zwykłe życie, na przestrzeń, na sport, na aktywności ludzkie, na to, żeby mogli się wyrażać i na to, na naturę i na zieleń właśnie. Nie? I jakby to logo też pokazuje tą zmianę. Nie? Stąd ta symbolika i stąd też ten kolor, który jest oczywiście naturą, przyrodą, również tramwajami poznańskimi.
A kto zaproponował zielony?
Ja myślę, bo zaproponowałem parę kolorów, które moglibyśmy brać pod uwagę. Były tam błękitne oczywiście. No głównie były to błękity, tak naprawdę braliśmy pod uwagę chyba błękitne. Dwa odcienie, bo można było wziąć błękit z herbu, można wziąć błękit taki niebieski, cyjan, który jest biznesowym, taki jak jest w gwiazdce starego, tak? Można też, był też taki jeszcze, jak już pytasz o takie detale, był też chyba taki granat, jak w napisie w ogóle jeszcze, no bo granatowy, tak, granatowy w napisie Poznań z gwiazdką, tak? Bo, no granat jest takim biznesowym kolorem, no i była też ta zieleń, którą uznaliśmy, że ona jest takim odświeżeniem i jest takim...
Ty uznałeś?
Nie, to decyzja...
Ale ty zaproponowałeś?
Ja zaproponowałem. Tak. No, ode mnie wychodziły propozycje jakby różnych decyzji projektowych. No. Trochę w tym temacie jest tak, że każda decyzja projektowa pociąga za sobą jakieś konsekwencje. Zawsze pociąga jakieś plusy, minusy. No ale decyzja na koniec...
I decyzje klienta.
I decyzje klienta. I oczywiście decyzje podejmowaliśmy w szerszym gronie, szerokim, no, możliwie tam wewnętrznie w urzędzie. To
szerokie tak, grono że... powiedziało, tak, bierzemy zielone. Tak. Robimy rewolucję kompletną tak, z logotypem.
Tak. No to i tak była rewolucja. Nie, no to była zmiana na... A to tak nie jest, wiesz? Ja w ogóle wychodzę...
Jedna wielka.
Ja wychodzę, tak, i tak jest jedna wielka. Ja wychodzę z założenia, wiesz co, że jeżeli się robi taką zmianę, to niech ona będzie konkretna, niech o czymś mówi, będzie jakaś. A najgorszym rozwiązaniem, bo takie pytania też oddaję dziękuję, czy to nie powinien być logo, które się bardziej wpasowuje w emocje ludzi. No, co by powstało, gdybyśmy... Ja usłyszałem od momentu, jak to logo zostało opublikowane...
Ja ci powiem teraz, co by powstało.
Dobrze. Usłyszałem, że... No, wszelkiego rodzaju zdania, nie? Że zielony świetnie, bo wreszcie jest przyroda, natura, tramwaje super. Zielony fatalnie, bo nie. Domek fajnie, bo to jest fajny symbol, taki dla nas, wreszcie się czujemy jak u siebie, to hasło się podoba. Inni koszmar, w ogóle nie jesteśmy z tego dumni, bo to powinien być, nie wiem, właśnie nikt nie mówi do końca, co to powinno być z drugiej strony.
No bo nie? My nie wiemy, my się na tym nie znamy.
No właśnie. Że za proste...
W sumie znamy się, ale jakoś inaczej się znamy.
Tak. Że za proste, że za skomplikowane i tak dalej. Nawet co do... ceny czy jakiegoś procesu, to są podzielone zdania, nie? Że część ludzi mówi, że to jest oczywiście, rzuca tam te kwoty 150 tysięcy i 10 wykrzykników, jak zwykle zresztą przy takich pracach w tym kraju, nie?
No tak, bo wszyscy powinniśmy za darmo wszystko robić.
Tak, tak, tak. No też ludzie nie mają takiego, ja to się nie dziwię, wiesz co, bo ja mam, wiesz, moje serce leży po lewej stronie, więc ja w ogóle mam takie podejście raczej, więc podejście, że wiesz, ludzie zarabiają tyle, że dla nich taka kwota jest często, jest po prostu, to jest duża kwota, bo nie przeliczają tego na ilość pracy, miesiące, które się pracuje.
Przede wszystkim nie znają składników tej
ceny. Nie znają składników i też nie wiedzą, że na rynku takie projekty kosztują znacznie więcej. To znaczy ta cena poznańska jest naprawdę, to nie jest...
Tak, dokładnie, bo o tym żeśmy z kimś rozmawiali też w takim szerszym gronie i doszliśmy do wspólnego wniosku, że jeżeli to logo by się wszystkim podobało, to byśmy wszyscy powiedzieli, super, za psie pieniądze udało nam się zrobić fajny logotyp. Pewnie teraz jest drogo, bo się nie podoba.
No, nie podoba się niektórym.
Ja tylko chciałem powiedzieć, w jakim kierunku byśmy doszli, bo taki sam stosunek negatywnych do pozytywnych opinii, głosów w internecie, tylko że kompletnie odwrotnie, ma, nie wiem, czy widziałeś pracę KW, który narysował świętych Piotra i Pawła i herb Poznania wpisał w U i zabrał jakieś tam setki tysięcy lajków.
Nie, nie widziałem tego.
Może nie patrzę na to.
No, dobrze.
No może, tak, coś, to, może z takim czymś tak byśmy skończyli. No dobrze, ale rzeczywiście, to jest tak trochę, że pewne jakby nam dali do głosowania, to byśmy nie wybrali nic razem, bo 500 tysięcy osób jakby zaczęło się zastanawiać nad tym, co ma powstać.
Niemożliwe to jest. To by było i tak nie na koniec. Dlatego, ja już mówiłem, cofnę się do tego procesu partycypacyjnego, bo oczywiście jest też zarzut od środowisk, które pracują w taki sposób partycypacyjny nad różnymi rzeczami. Zresztą ja też tak pracuję w takich projektach na co dzień, zdarza mi się brać udział, że z kolei to mogło Poznań stać na to, żeby zrobić duży proces, gdzie mnóstwo większe grupy. Ja bardzo chętnie, nie? Natomiast to nie była przede wszystkim moja decyzja. W ogóle nie decydowałem o takich rzeczach. Ale też nie jestem przekonany...
Czy to by coś zmieniło?
Tak, że trwałoby te 2 lata. Pieniądze pewnie byłyby 10, co najmniej 10 razy większe, jeżeli nie więcej. I czy byśmy nie stanęli w tym samym punkcie, gdzie jakiś designer musi podjąć decyzję projektową i wrzucił, i ktoś by to wrzucił w internet, bylibyśmy w tym samym miejscu, nie? Więc to nie są proste rzeczy. Nie da się zaprojektować symbolu, które wszystkich pogodzi, szczególnie w Polsce dzisiaj. Myślę, że takie emocje są wpisane po prostu w projektowanie w przestrzeni publicznej i liczyliśmy się z tym. Myślę, że lepiej, że ten znak budzi emocje, niż żeby w ogóle nie budził emocji. Nie? Też taka jest prawda. Dzisiaj widziałem taką fajną rzecz, bo jakaś firma wrzuciła, oczywiście jest mnóstwo memów na ten temat, wiadomo, i wrzuciła sobie właśnie jakieś tam podobne logo do swojego logotypu na LinkedInie i ktoś, pierwszy komentarz, dobre logotypy są komentowane memami, waszego nikt nie będzie nigdy komentował. Więc to też jest tak, że no nie da się stworzyć symbolu, który byłby, prawda, dla wszystkich rozpoznawalny i przyjęty pozytywnie. No. Ważna jest jedna rzecz. Identyfikacja wizualna jakby nie rozpatruje się po JPEG-u w internecie. Nie? To jest cały język, to co się działo właśnie
przez...
Oczywiście, ale przede wszystkim język i działania, nie? Bo to są tylko narzędzia przecież. Identyfikacja wizualna czy strategia to są tylko narzędzia, żeby dalej się komunikować.
No tak, ale na końcu tak czy inaczej 99,9% ludzi zobaczy logotyp i powie albo brzydko, albo fajnie.
To prawda, aczkolwiek wiesz, no później takie logo występuje, tak jak było parę imprez teraz, rozdawanie pelargonii na Starym Rynku, jak pelargonia, było parę akcji, które urząd zrobił i one miały frekwencję fantastyczną, były znaczki rozdawane.
Za darmo ludzie, no człowieku.
Ale nie
no,
tylko,
wiadomo,
były jakieś tam potańcówki, tam jak się nazywało, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale gdzieś tam do techno, gdzie ten znak był wyświetlany. To nie jest tak, słuchaj, to ludzie przyjmują to też w innym kontekście i to jest tak naprawdę branding. Długofalowy proces wielowarstwowy budowania pewnej emocji, a nie znaczek. Nie?
I myślisz, że dojdziemy do takiego momentu, że poznaniacy będą chcieli chodzić w koszulkach z tym logotypem i przyklejać sobie naklejkę na zderzaku?
Mam nadzieję.
Ile czasu potrzeba?
A, nie mam pojęcia. Zobaczymy.
Nie wiesz, jak długo będziemy się przyzwyczajać? Ja ci powiem, co jeszcze się może wydarzyć. Z czym będziemy się musieli mierzyć? Będziemy się musieli mierzyć z pytaniami panów od lodów i od frytek, na przykład nad morzem. Jak powiem, że jestem z Poznania, to wszyscy powiedzą, ha, ale żeście se logo zrobili.
No nie sądzę, żeby pan od frytek
to
nie
ja,
się
to
pytał.
Maciej Kawecki.
Możesz tak powiedzieć.
Tak, to poszło w Polskę. Już wszyscy o tym wiedzą, że mamy takie logo. Ja byłem podczas Impaktu też służbowo i to był jednym z takich głównych tematów, gdzie sobie pokazywali, to ten logotyp komentowali, to no, zrobiło furorę.
No, zrobiło, no bo na tym polegają dzisiejsze media, że robią furorę, ale ja tak jedną rzecz chciałem ważną powiedzieć, że oczywiście negatywne heheszki i negatywne opinie są zawsze no, najgłośniejsze, że tak powiem, dlatego że się najlepiej szerują w mediach, w social mediach, są podbijane zresztą przez algorytmy i tak dalej. I są też najczęściej lajkowane, bo jak wiemy, tak to działa dzisiaj. Ale ja dostaję bardzo dużo opinii również bardzo pozytywnych od ludzi. To nie jest tak, więc...
Te chwalą po cichu, ale...
Nie, nie tylko po cichu. Jak
wieszają psy głośno.
Nie, wiesz, to jak inaczej zupełnie inna dyskusja jest na LinkedInie i na dyskusja jest na Facebooku. Zresztą na Facebooku również są pozytywne opinie, więc to jest też trochę tak, żeby nie dać się jakby wmówić sobie, że tylko jedna część ludzi, to jest ich, obowiązuje ich opinia, bo tak nie jest. To logo jest przyjmowane w różny sposób. Jedno jest pewne, że ono raczej budzi albo bardzo pozytywne emocje, albo negatywne, że nie widzę tak mniej jest tego środka, co może dobrze, bo taka jest też trola trochę znaków identyfikacji.
Co, że nie wypada w tej chwili chwalić, bo wszyscy są przeciw?
Nie, ale są ludzie, którzy chwalą.
Publicznie tak średnio.
Nie wiem, nie sprawdzałem, nie wiem jak można to zmierzyć, wiesz, bo to jest trochę tak, że jak wchodzisz w swoją bańkę, to widzisz swoją bańkę, nie? A jak wchodzisz w inną, to widzisz z kolei tamte opinie.
To musiałbym znaleźć bańkę, w której chwalą ten logotyp.
Zobacz na LinkedIn na przykład.
Aha, okej, no dobra.
Wiesz co, no ja tego nie badałem, dlatego nie chcę tutaj opowiadać jakichś dziwnych historii, bo no, nikt z nas nie zbadał tak naprawdę, jaki jest odzew tego, no to co, to pewnie by trzeba było naprawdę większą pracę i to jakąś taką bardzo analityczną wykonać. Nie?
Na stronie Marka Poznań piszecie w takiej zakładce, co czujemy. Uwzględnianie emocji w tworzeniu komunikacji to bardzo ważne zagadnienie i narzędzie marketingowe. Odwołują się one do uczuć, a nie do wiedzy, kierują człowiekiem i to z nich wynikają podejmowane decyzje. Czyli wy wiedzieliście, że te emocje będą ważne w tym całym procesie. Spodziewaliście się, że one w większości będą negatywne?
Ale znowu mówisz, że w większości. Skąd wiesz, że w większości?
To mówię to, co widzę, tylko wyłącznie.
No właśnie, ale widzisz swoją bańkę. Nie? No, nie pytasz się ludzi, którzy przyszli na stary rynek.
Moją bańką jest Poznań, tak mi się wydaje.
No ale ty nie masz wglądu w cały Poznań, nie? Ty masz wgląd w bardzo specyficzne, my mamy w ogóle obaj, w bardzo specyficzne środowisko, które udziela się w internecie i tak dalej, i tak dalej. Tu są przecież jeszcze różne kwestie. Są kwestie polityczne tutaj, tak? Jakiegoś konfliktu między jedną stroną, drugą, w której ja w ogóle jestem jak najdalej od tego. Więc no trudno jest powiedzieć, po prostu sprzeciwiam się temu, żeby jednoznacznie mówić, że odbiór jest negatywny, bo to jest nieprawda. Ja dostałem mnóstwo maili, mnóstwo jakichś tam wiadomości bardzo pozytywnych na zasadzie trzymaj się, dobrze zrobiona robota. Łącznie z takimi, że wiesz, ktoś wyjął kij z, przepraszam, zacytuję z tyłka Poznaniowi, bo jest to logo, które wreszcie mówi normalne, proste, mówi o nas, a nie o jakichś wysokopoziomowych biznesach albo sprawach historycznych, średniowiecznych, religijnych i tak dalej. Więc opinie są bardzo różne i ja sprzeciwiam się temu, żeby jednoznacznie mówić, że są negatywne, bo to jest nieprawda.
Dobrze, spodoba nam się z czasem. Ty powiedziałeś o tym, że były szerokie konsultacje, szerokie, wąskie, w zależności od tego, jak na to spojrzeć.
No, tak.
Jeżeli chodzi o tworzenie strategii, tworzenie tej całej filozofii wokół, a czy jakiekolwiek spotkania były już po stworzeniu tego twojego znaczka? Czy badaliście to, posadziliście ludzi, zapytaliście ich, co oni o tym sądzą?
Były wewnętrznie w urzędzie na pewno, ale to ja nie brałem w tym udziału. I to tak szeroko, zdaje się. Ale były też, nie, na poziomie pewnych wytycznych do projektowania, czyli tożsamości marki. To
no tak, okej, okay, ale po stworzeniu tego znaczka.
Nie, to było jakoś wewnętrznie.
Do ciebie nie tarły żadne informacje, podoba się, nie podoba, zmieniamy coś, kolor, nie. Kształt.
Nie, wiesz co, ja w ogóle jestem sceptyczny co do tego, żeby kreatywne rzeczy poddawać pod osąd, bo to się zawsze kończy w taki sposób, że nie dałoby się tego w ogóle zaakceptować. Nie? Bo to była ta sama historia, nie? Że każda propozycja byłaby odrzucana, bo coś. Nie?
To może złe pytanie, no bo wiadomo, że rodziców nie pyta się o to, czy mają ładne dzieci, ale u ciebie nigdy nie pojawiła się wątpliwość, że to jest, że to może być właśnie tak dobrane, jak jest dobrane, że to może nie jest do końca najlepsze, co mogłeś zrobić?
Wiesz co, po pierwsze powiem, co zrobiłem, bo tak naprawdę powstała restylizacja logotypu herbu, całkiem udana. Były też konsultacje z heraldykiem. To był to długi proces i naprawdę powstało dziesiątki różnych kierunków i propozycji. To nie jest tak, że powstała jedna i herb. Samo robienie herbu było w ogóle dwumiesięczną pracą z analizą wizerunku Piotra Pawła w ikonografii.
Robienie herbu, czyli?
Herbu Poznania, jakby na nowo został restylizowany.
Tylko... Aha, czyli mówisz ten pośrednie ogniwo, tak? Na tym rysunku takim, który pokazuje, że najpierw mamy herb, potem mamy herbik stylizowany bo to i potem jest to P.
Tak, bo to było jakby zadanie, więc od tego zaczęliśmy. Były konsultacje z heraldykiem, ale natknęliśmy się na dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze, że nadal ten herb jest... Bo my mamy problem z herbem poznańskim taki, że on jest za skomplikowany trochę. Nie? On nie jest znakiem, on jest ilustracją bardziej. On powstał na podstawie jakiejś pieczęci średniowiecznej, właściwie niemalże przerysowanej jeden do jeden i sam wiesz z pewnością, jak pracując w tym obszarze, że jak zmniejszysz ten logotyp, zaczynają już być problemy i tak dalej.
Ale to herby takie są z reguły.
No nie. Są większość herbów, znaczy są bardziej skomplikowane, bo też analizę przecież robiłem herbów miejskich w Polsce, ale duża większość jest zdecydowanie prostsza. No, jak robisz syrenkę warszawską, to jest naprawdę prosty symbol, którym można się oczywiście zupełnie inaczej posłużyć i zrestylizować, a i tak dostała po głowie. Nie? Więc to nie jest takie proste. Nie? Tam z kolei, że po co w ogóle średniowieczny, znowu stary symbol, jesteśmy dużą metropolią nowoczesną i może warto by było zrobić znak właśnie taki wychodzący w przyszłość i tak dalej. Nie? Potem były różne gdzieś tam propozycje, całe przejście od herbu, coraz większe upraszczanie tego herbu, żeby znaleźć może jakąś bardziej uproszczoną formę, ale powstawały tak naprawdę, zresztą powstało bardzo dużo fajnych znaków, tylko to były alternatywne herby, co jak w ogóle to jest bez sensu, bo to nie było nasze zadanie robić alternatywnego herbu.
Powstało, czyli ty zrobiłeś.
Ja zrobiłem, oczywiście. Potem były jeszcze bardziej abstrakcyjne, mniej typograficzne, nietypograficzne, no różne, naprawdę różne kierunki sprawdzaliśmy i powstała właśnie też taka identyfikacja dynamiczna, tak zwana, czyli w której język, symbol jest bardzo prosty, ale język wizualny jest dynamiczny i on właśnie jest zmieniający się i pozwalający to, co mówiłem, komunikować się w taki nowoczesny sposób. I dlatego ostateczna decyzja jakby poszła w tym kierunku.
Czyli ty przedstawiłeś na końcu kilka jakichś znaczków?
Tak, oczywiście.
I miasto wybrało ten jeden?
Tak. Zresztą ja go rekomendowałem i to jest nasza wspólna decyzja.
Da się gdzieś zobaczyć tą resztę projektów? Czy one są już ukryte, spalone i...
Nie, ja bardzo chętnie, ale nie, na pewno nie będziemy teraz robić tak, że wrzucimy alternatywne projekty, jakie mogłyby wybrać, bo to jest w ogóle jeszcze dołożenie, jeśli uśmiechasz,
bo
dobrze wiesz, bo jesteś w tej samej branży, że takich rzeczy się po prostu nie robi. Jak zapadła decyzja, to już jest
projekty
decyzja.
Projekty w się nie pokazuje. No tak,
po prostu, nie? Natomiast generalnie jest to bardzo...
No, ale miasto jest jednak, wiesz, publicznym urzędem i może powinno pokazać, czy nie.
Myślę, że nie. Myślę, że trzeba jest komunikować
zapis w umowie,
to, co,
że to wszystko to, znikło i
zapis w umowie jest taki, że miasto, zresztą każdy mój klient dostaje prawa tylko do jednej wybranej wersji, a nie do wszystkich. Więc
czyli nie będziemy wiedzieli, co straciliśmy.
Cała reszta jest moją własnością i mogę ją pokazać lub nie. A być może, bo to jest bardzo fajny case w ogóle do powiadania, jak się pracuje nad czymś takim, nie? Jakie są te etapy, gdzie cię kierują do pewnych decyzji projektowych, więc myślę o tym, żeby
opisz
robić
to.
Z tego jakiś... opracowanie może, ale to teraz mówimy trochę abstrakcyjnie oczywiście.
Dobra, doszliśmy do 150 tysięcy.
No, ale że dużo. Tak?
Nie. Co w tym się mieści?
Co w tym się mieści? W tym się mieści praca nad warsztatowa nad tymi podmarkami. Ja trochę też chcę tu zaznaczyć, że ja nie zaglądałem w umowy jakby innym podmiotom, które, bo te pieniądze się dzielą na ileś podmiotów. To nie jest tak. Ja mogę powiedzieć, co ja jakby wyceniłem.
Okay,
to
twoje jest niecałe 60, tak?
Nie, 47 netto. Dokładnie.
Czyli 60...
Aha, no jeżeli mówimy brutto, o brutto...
Miasto brutto liczy wszystko.
No, dobrze, ja liczę netto, bo jestem przedsiębiorcą.
No my też. Tak.
Więc to jest ta moja część za 8-miesięczny czas pracy. Naprawdę to był wymagający projekt i to jest jakby ta część, która jest po mojej stronie. A reszta jest na strategię oraz...
Cofnijmy się jeszcze kawałek do tych 47. Co powstało w tej kwocie? Co dostarczyłeś miastu?
dostarczyłem mnóstwo projektów do wyboru. Ja pokazuję projekty, żeby było jasne. Po pierwsze, w ogóle przeszliśmy taką drogę, że ja pokazałem bardzo wiele logotypów, bo chciałem im pokazać po prostu. Gdzieś tam chcieliśmy wspólnie sobie powiedzieć, jaka ta droga jest i wnioski wspólnie wysnuć. Ale pokazałem też 4 projekty już takie opracowane bardziej szczegółowo, bo logo nie istnieje samo w sobie. Nie? To jest też kolejny właśnie problem z tym odbiorem logotypu, że logo to jest część języka. To jest pewne narzędzie, które się występuje zawsze w kontekście materiału, layoutów, emocji, która jest zawarta w tym języku i tak dalej, i tak dalej. I ja tak projektuję. Nigdy nie pokazuję samego logotypu, no, to byłby absurd. Tylko pokazuję go w całym kontekście. Więc jakby efektem były 4 propozycje tego typu. W tym już był też herb, bo to też braliśmy pod uwagę od samego początku aż do samego końca właściwie. No i były różne. Były takie bardziej miejskie, różne. I 2 koncepcje takie właśnie mobilne, totalne identyfikacje takie jak te. No i została wybrana ta. I później opracowanie księgi C i opracowanie nośników identyfikacji. Ich tam było tam paręnaście. Nie pamiętam w tej chwili, musiałem zajrzeć. Pewnie gdzieś tam można to znaleźć. Typu wizytówki, jakieś tam listowniki i tak dalej, i tak dalej. I opisane to wszystko w księdze CI. To jest zakres.
I na razie póki co logotyp funkcjonuje z napisem Poznań.
Tak.
I zawsze tak będzie funkcjonować?
Nie, on funkcjonuje, ta identyfikacja zakłada, że oczywiście logotyp musi mieć nazwę Poznań, dlatego że to jest logotyp Poznania. I tyle. Czyli
sam znaczek P nie będzie funkcjonował,
nie,
tak?
Nie, funkcjonuje jako właśnie ten element, który buduje tą emocję, który się wypełnia różnymi treściami, różnymi zdjęciami, różnymi kolorami, jest wyświetlany na budynkach, więc on jest elementem marki. Dlatego mówię, że to nie jest taka klasyczna identyfikacja, gdzie jest logo otoczone, święte, jakby opisane i nie wolno go naruszyć, tylko to logo bierze udział w całym języku wizualnym. Ta litera P zaczyna też zmieniać kształty, zaczyna budować ikony, zaczyna przybierać kształty architektury miejskiej i różne ikony. Wydłuża się, poszerza, zmienia formy. Tak.
I to będzie można robić? Tak sobie zmieniać te kształty?
Będzie można. W języku tak, identyfikacji. Natomiast urząd myślę, że ma jakiś standard w tej chwili wprowadził, żeby... Czyli ma jakieś tam stanowisko kogoś od marki, to jest chyba właśnie Cezary Tyliński. I oni jednak pilnują tego bardzo słusznie, bo tak każda instytucja powinna robić. No nie można. Ale ta identyfikacja rzeczywiście pozwala na dużą jakby dowolność, na dużą kreację, tak bym powiedział. Nie?
I to nie będzie grzech jakiś potężny?
Nie, jeżeli urząd to zatwierdzi. No, oczywiście.
A czy pionowa wersja też jest? To P stojące?
Nie, nie, nie.
P leży.
Nie leży, jest odwrócona. I to jest rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo to jest ważna rzecz, której teraz dotknąłeś. Że oczywiście znam te memy o położeniu Poznania i tak dalej.
Poznań leży i kwiczy.
Tak, ale to już jest propaganda, nie? Bo o tej samej rzeczy możesz opowiedzieć w różny sposób, jak wiesz, jako dziennikarz również. Czyli możesz powiedzieć, że kandydat uzyskał większość albo prawie połowa na niego nie głosowała. I tu jest podobnie, tak? Bo możesz o tym opowiedzieć, że logo się obraca, dlatego że jest mobilne i przybiera różne formy. Ktoś fajnie określił w ogóle też gdzieś tam w sieci fika koziołki, tak w kontekście, w ogóle bardzo mi się to spodobało, sympatyczne określenie w kontekście Poznania, ale dla mnie w ogóle ten gest, w którym bierzesz jedną rzecz, jedną formę i nadajesz mu inną przez zmianę jego położenia, jest bardzo poznański. To jest właśnie takie, to jest ta kompaktowość. Dla mnie w ogóle kompaktowość była w tym wszystkim bardzo ważnym słowem przy Poznaniu. Nie? I jeżeli chodzi o wielkość i też taki smart pewien, parę funkcji w jednym, wykorzystanie, to jest ta przedsiębiorczość, taka wiesz, gospodarność, żeby nie wyrzucać czegoś reusingowo, że używasz tego. I w tym jest, uważam, że to jest bardzo poznański i bardzo fajny zabieg. Ale oczywiście można go nazwać, spłycić i jest to robione. Natomiast w logo odpowiadając, oczywiście samo logo podstawowe jest domem, które otwartym domem z gankiem, domkiem, w którym się wszyscy mamy czuć dobrze i w którym mieszkamy.
To nie jest namiot?
Namiot, już też odpowiedziałem na ten temat wyborczej, zdaje się. To jest bardzo fajne skojarzenie. Wiesz, to teraz przejdźmy do formy. możesz używać różnych środków wyrazów, jak projektujesz, nie? Możesz podjąć różne decyzje projektowe, tak jak mówiłem, i każda z nich ma swoje plusy, minusy, albo pociąga pewne konsekwencje. A więc możesz zrobić bardziej abstrakcyjny kształt, ale on będzie może się bardziej wyróżniał, w sensie będzie bardziej wyjątkowy, chociaż wiem z praktyki, że w dzisiejszych czasach już nie ma wyjątkowych kształtów, że jak zrobię ci bazgrołek nawet taki, to tak, to znajdziesz taki logo, bo tyle się tego produkuje dzisiaj globalnie w sieci, że to się w głowie nie mieści. Ale powiedzmy, że byłoby to mniej rozpoznawalna rzecz, ale mniej rozpoznawalna dla większej ilości ludzi. Albo możesz użyć rozpoznawalnego symbolu, takiego jak serce, jak ten asterisk, czyli ta gwiazdka poprzednio, jak kształt domu, który jest określony w ikonografii międzynarodowej, że jest to prostokąt z pochylonym dachem. Nie? I w związku z tym on jest wykorzystywany, oczywiście on jest bardzo rozpoznawalny, to jest jego plus, bo każdy jak na to spojrzy, to zna kontekst, a powstawały znaki też zresztą bardziej abstrakcyjne i dlatego je odrzucaliśmy, że będzie za bardzo trzeba, no po prostu nie, ten znak miejski powinien być naprawdę rozpoznawalny, co to jest jednoznaczne, tak, nie? Nie należy się tego bać. To jest moim zdaniem jego zaleta, a nie wada, nie? Ale oczywiście pociąga to za sobą, że łatwo jest sobie zrobić mem, no bo jak przez wyszukiwarkę Google Image wrzucisz taki znaczek, to ona ci pokaże wszelkie znaki, które są w podobnej, w tym międzynarodowym jakby języku, wynikają z tego kształtu. No i oczywiście, jak masz nastawienie pozytywne do znaku, twoje intencje są pozytywne, to możesz wybrać te znalezione rzeczy pozytywne. Jak masz negatywne, to wybierzesz te śmieszne, haha, nie? Ale, wiesz, memowość jest wpisana w dzisiejszych czasach. To jest dla mnie okej, okay, to jest cool, ja sam się śmieję, niektórych rzeczy świetne rzeczy robią. Powiem tak, że nie robi się memów z marek, które nie budzą żadnych emocji, nie? Które są nijakie, żadne.
No ta wzbudziła emocje.
Ta wzbudziła emocje.
Czy ty kiedykolwiek spotkałeś się z takimi emocjami wobec twojego logo, twojej pracy?
Nie, ja pracuję na co dzień, tak jak mówiłem, z firmami. Moje znaki są też w przestrzeni miejskiej, no w Poznaniu.
Mniejsze
przecież
emocje, firma to jednak co innego.
No dokładnie do tego zmierzam jakby. I moje prace, ale też pracuję z instytucjami i moje prace raczej budzą pozytywne emocje, tak? I no, trochę tak jest w Polsce, że wystarczy wejść w obszar no, publiczny, że tak powiem. No i zaczyna się właśnie bardzo duże emocje, bardzo duże też negatywne emocje. Tak jak powiedziałem, właściwie wszystkie rebrandingi polskich miast to wyglądają dokładnie tak jak w Poznaniu.
Czyli wiedziałeś, co się wydarzy.
Wiedziałem, co się wydarzy, tak.
Wziąłeś to na klatę.
Można było się tak tego spodziewać, oczywiście, że tak. Łącznie z tym, że nawet duże studio, które zrobiło bardzo dużo identyfikacji, to słyszałem ostatnio, że już sobie chyba podarują i że się wycofują, identyfikacji dla miast, że po prostu to jest, a mimo, że oni robili herby głównie, to bardzo ładnie zresztą, że nawet wokół tego po prostu no nie da się, bo wchodzisz w pewien, tu, wiesz, trudno jest odróżnić tym wszystkim, przecież krytyka jest normalną rzeczą. Ja się nie obrażam na to, że ktoś ma inne zdanie na ten temat.
Inna rzecz, komuś się nie podoba.
Tak, dokładnie. Inna rzecz, jak ona jest wyrażana, oczywiście, nie? Bo jeszcze jest coś takiego jak kultura i tak dalej. Ale trudno tu odcedzić tych ludzi, od tych, którzy mają pewne interesy, żeby atakować, tak? Od tych, którzy się grzeją w ciepełku, bo przecież tacy też są właśnie eksperci, którzy wrzucają, krytykują, bo...
Konkurencja.
Tak, bo mają napisane, że ekspert od brandingu, więc jak zrobi coś takiego, no to i tak dalej, i tak dalej. I trochę nie chcę w to wnikać. Jest to wpisane jakby w dzisiejsze projektowanie marek, raczej w przestrzeni publicznej, no bo my już naprawdę nie mamy symboli wspólnych, nie? To znaczy nie da się znaleźć symbolu, właściwie trudno. W założeniu trochę było, że to miał być taki łączący symbol, bo zejście z takich wysokich jakby diapazonów, nie? Z takiej symboliki bardzo znaczącej, jak wiesz, kultura, albo religia, albo tradycja, albo nie wiem, biznes właśnie. I zejście w ten obszar, który nas wszystkich łączy, mi się wydaje, bo my wszyscy chcemy się czuć na koniec jak w domu. A propos tego kempingu, który się zapytałeś, czy namiotu. Ja też napisałem to już w jednym artykule. A czy co złego w tym skojarzeniu? Nie? Na kempingu czujemy się zrelaksowani, otacza nas przyroda, jest cisza, spokój, odpoczywamy. Ja bym się chciał czuć tak w mieście.
No ale inwestor może nie do końca by chciał przyjechać do miasta, które jest kempingiem.
Wiesz co, ale to znowu jest tak, że tak nie działa logo, nie? Że logo jest coś takiego jak przekład intersemiotyczny, czyli wszyscy wiemy, co to jest Poznań. Więc wiemy, że to jest jedno z 5 największych miast w Polsce i z czym ono się wiąże. Więc danie w przypadku Poznania wieżowca, to jest masło maślane. To znaczy, nie musisz tego robić, bo każdy wie, co to jest Poznań. Ale danie już mu takiego symbolu pokazuje pewną wartość, na co my chcemy położyć akcent w Poznaniu. I, no i tak się buduje pewien przekaz, tak? W znaku, czy w innych formach wizualnych również.
To, co ty mówisz, wszystko się klei świetnie, tylko że ja nie do końca wiem, czy ja to widzę w tym logotypie, no ale może zobaczę w końcu.
No, ale jak powiedziałem, są zdania, ja dostaję takie zdania, że wreszcie, że hasło się podoba, zresztą to nie jest moje hasło, bo też się są artykuły, gdzie autor hasła, logotypu i hasła, nie jestem autorem hasła tutaj, hasło zostało gdzieś tam stworzone, nawet nie wiem przez kogo w trakcie procesu.
No to hasło pasuje akurat z tym logotypem.
Tak, oczywiście, no wiadomo, no, o to chodziło, ale są bardzo pozytywne, że właśnie to jest o nas, nie? Wreszcie, że to jest takie zwykłe, no, o mieszkańcach Poznania.
Mieszkańcy Poznania na razie twierdzą co innego. Ale okej, rozumiem.
No,
nie
już,
wszyscy.
Już przerobiliśmy to.
tam byliśmy, nie wracamy. Słuchaj, są jakieś logotypy miast, które ci się podobają?
No pewnie.
Musiałeś zrobić research.
Nie, no oczywiście, że tak. Podoba mi się Melbourne. Melbourne ma, to była pierwsza i to oni już zrobili to dawno temu. No bo wiesz, w ogóle miasto można oczywiście, jak wszystko, nie ma jednej drogi dojścia, nie ma jednej formy czy jednego sposobu projektowania, które jest tą jedną odpowiedzią. Nie? Są miasta, które są, trzymają się mocno tradycji, takie jak no chociażby Warszawa, która odnowiła swoje logo.
Jak Kraków, który ma cegiełki
jak w logotypie. Jak Kraków, który ma cegiełki w logotypie właśnie. Nie? Są miasta, które są nowocześniejsze, tak? Czyli stawiają raczej na właśnie taką nowoczesną komunikację. Jest to Nowy Jork, który ma te swoje NYC i cały język, który się tam zmienia wokół tej typografii bardzo nowoczesnej. Jest Melbourne, oni już to w 90-tych latach zrobili, że oni sobie obrali taką prostą literę M. I w tym M dzieją się, oni postawili na sztukę i kulturę w tej całej swojej wtedy. Pamiętam, że to był szok dla całego świata w ogóle ta ich identyfikacja, wyprzedzili swój czas. I to była taka pierwsza mobilna w przestrzeni publicznej identyfikacja. Mobilna to mam na myśli to, że język wizualny jest równie ważny jak logo. Nie? Że logo jest tylko pewnym elementem, które później gra w identyfikacji, tworząc taki bardzo charakterystyczny język właśnie dla tej marki. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, gdzie logo było zawsze miało pole ochronne, było tam, wiesz, wokół logotypu obudowywano cały język, ale to był ten najważniejszy element. I Melbourne zrobiło, w tym M się wszystko dzieje, tam się dzieją różne artystyczne rzeczy,
jest grafiki. Częścią miasta.
Jest częścią miasta, czyli jest to, co się dzieje, on pokazuje ta aktywność. I to ja bardzo lubię tą identyfikację, zresztą jest to identyfikacja nagradzana na całym świecie od tamtego czasu. Więc mogę podać taki przykład.
Cieszysz się, że zdobyłeś taki rozgłos?
Wiesz co, rozgłos jest różny, jak sam mówisz, i rozgłos nie był moim celem. To znaczy, ja nie jestem człowiekiem, który robi takie rzeczy po to.
Ale biorąc taką robotę, trochę chyba się spodziewałeś, że staniesz się jedną z popularniejszych osób w mieście. Tym bardziej, że ty jesteś jednoosobową firmą, także jakby ty to ty.
Tak, ja to ja.
Nie możesz się schować za jakąś marką.
Ja się nie mam, w ogóle nie mam zamiaru się przed nikim chować, bo uważam, że zrobiłem dobrą robotę, zrobiliśmy razem w tym zespole, z urzędem. Rozgłos, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo rozgłos nie jest moim celem w ogóle życiowym. Nie? Ja raczej się skupiam na jak widzisz, moje social media właściwie nie istnieją, bo nie potrzebuję ich do swojej pracy zawodowej. Nie jest to mój w ogóle moja. Wolę przeprowadzić wykład z grupą ludzi, z którymi mogę sobie porozmawiać, niż albo z klientem i w mniejszym gronie, niż występować publicznie. Nie jest to jakieś moje medium. To nie był mój cel. To jest jakby pula, którą się dostaje.
Zrobiłeś swoją robotę.
Przy tym temacie. I tak podchodziłem do tego tematu. Zrobić najlepszą rzecz, jaką się da w tym obszarze, w tych warunkach i w tym czasie, w tym budżecie i tak dalej.
Zadzwonił już ktoś, powiedział, zrobiłeś świetne logo Poznaniowi, zrób nam też?
Że inne miasto, tak?
No,
mówisz
przykład
o tym.
Albo w ogóle ktokolwiek, może, nie wiem, producent samochodów?
Nie, ja mam miał mnóstwo klientów, więc ja mam cały czas klientów różnych. Myślę, że logo miasta tutaj niczego mi ani nie dokłada, ani nie ujmuje. To naprawdę, to nie jest tak. Moi klienci nie wyszukują mnie po social mediach, czy po jakichś tam memach, nie? Oni są, to są ludzie z polecenia, tak jak mówiłem na początku, już nie będę powtarzał. To zupełnie tak działa.
No ale teraz jak wpiszą w Google twoje nazwisko, to im wyskoczy wszystko.
No i,
o Poznaniu.
No i dobrze, no to wyskoczy.
Zrobiłbyś jeszcze raz to samo? Wziąłbyś udział w tym konkursie?
Dobre pytanie, myślę, że tak.
byłoby tak samo?
Czy taki sam efekt byłby? A tego nie wiadomo.
Czy wyszłoby to samo?
No myślę, że tak, bo ja mam taki sposób myślenia i taki sposób projektowania.
No byłby może inny prysznic, pod którym byś wpadł na inny pomysł.
No może, dlatego mówisz, że nigdy nie wiadomo, co wyjdzie na koniec, nie? Tak do końca. To jest oczywiście ahistoryczne pytanie.
No dobrze, ja się zaczynam oswajać z tym logotypem, ale nadal nie jestem pewien, czy się z nim identyfikuję. Może to za świeża jeszcze jest sprawa.
No myślę, że tak.
To jest najważniejsze. Właśnie to chyba o co cię pytałem. Czy i kiedy my będziemy mogli sobie po prostu założyć koszulkę z logotypem Poznań i iść bez żadnych dodatkowych kontekstów, tak po prostu, bo to jest fajne.
Tak, tak. I to ja oczywiście daty ci nie jestem w stanie podać kiedy, no bo to nie są procesy tak mierzalne, ale tak naprawdę branding to nie jest to, co się dzieje teraz. Nie? Branding to jest długofalowy proces, gdzie to logo będzie występowało w różnych kontekstach i ta identyfikacja będzie mogła zaistnieć. I myślę, że potrzebny jest czas i ze spokojem wdrażanie przede wszystkim. Przed nami jest dopiero wdrażanie tej identyfikacji. My jesteśmy dopiero na początku.
To w ogóle... Na razie widzieliśmy to tylko w internecie.
No oczywiście, że tak. Ale już powiedziałem o paru imprezach, które naprawdę bardzo fajnie wyszły. Dlatego mówię, że to jest tak naprawdę komunikacja miasta. Nie?
Polubimy to logo?
Mam nadzieję, że tak. Już teraz to powtórzę.
No dobra.
Są tacy, co już je lubią.
Trzyma.
I nie mówię tylko o sobie.
Uparcie wracasz
do samego. Nie mówię tylko o sobie i o mojej mamie.
Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Będziemy bardzo się oswajać. Dziękuję. Będziemy oczywiście obserwować pilnie ten cały proces. Ciekawy jestem, jak będzie teraz mało wyglądać za rok, czy za dwa, czy za pięć. Myślisz, że zostaniemy z tym logo? Nikt nie wpadł na pomysł, że jednak...
A to poruszasz już teraz zupełnie innej kwestii, bo to nie dotyczy nawet samego logotypu, tylko pewnej braku ciągłości w naszym państwie, w czymkolwiek, nie? Że jak jedna władza się zmienia, to musi koniecznie zmienić, obojętnie co to jest, na nowe.
Stąd, czyli 5 lat mamy.
Wiesz co, stąd troszeczkę ja... umieściłem tą gwiazdkę z takim przesłaniem troszeczkę, nie? Żeby nie wyrzucajmy wszystkiego ciągle do kosza, bo mieliśmy pewien okres, gdzie była poprzednia identyfikacja. No to jest jakaś nasza...
Kadencja prezydenta wytrzymała.
To jest nasza jakaś historia. Ona też była na jakichś przesłankach robiona. Ja to nie chcę się odnosić teraz, czy ona mi się podobała, czy nie. Ale to naprawdę nie bądźmy samolubami takimi, że wszystko musi być przez nasz pryzmat robione, szczególnie w obszarze publicznym, no bo tak się nie da.
Pracować. Nie bądźmy samolubami. Tak. Dziękuję ci bardzo, Maciej Kawecki, projektant, właściciel studia Brandburg i autor nowego logotypu Poznania.
Bardzo dziękuję mi za zaproszenie. Trzymaj się.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
No i tak, proszę Państwa, wygląda historia poznańskiego logotypu wprowadzonego w życie w maju 2024 roku.
Ciekawe, kogo przekonała.
No tak, dużo żeśmy usłyszeli. A pewno więcej wiemy, niż widzieliśmy wcześniej.
I dalej nie będę zabierał zdania.
Poczekam. Zdania to pewno...
Ale sprzedam ci ciekawostkę.
Kurz musi opaść.
Ale sprzedam ci ciekawostkę. Po tym całym burzy, której też byłem uczestnikiem, koleżanka wróciła do pracy z domu i mówi, że pokazała ten logotyp swojej córce, nastoletniej. I córka, która nie znała całej burzy wokół tego znaku, spojrzała na niego i mówi: o, nowy logo Poznania.
No i?
No i znaczy się, że w niektórych, w młodszym pokoleniu ten znak może być odbierany jako oczywistość.
Czyli to my jesteśmy ci źli.
Nie wiem, czy jesteśmy, bo to była tylko jedna nastolatka, natomiast trochę ten punkt widzenia zburzył mój punkt widzenia.
To dobrze. Burzanie punktów widzenia jest...
Lubię, jak mi się punkty widzenia burzą.
Tak.
Można zbudować nowe wtedy.
Będziemy budować na tym, co jest.
Panie, kończymy.
Już?
Tak, już.
No dobrze.
Spieszę się.
Czyli drugi odcinek
110.
Drugi odcinek 109. Pierwszego nie było, drugi jest. Właśnie skończyliśmy.
I w czwartek będzie następny, to już wiemy.
Tak, to już wiemy.
Tak.
To już wiemy na pewno. Chyba, że coś, wiesz, znowu się wydarzy, jakiegoś takiego, co się może wydarzyć, ale...
Nie. Mamy nagrany. Może być bez mojego lub twojego wstępu, co najwyżej.
No tak. Ale nie, idziemy już teraz...
Twardo, do przodu.
Tak, według książki. Dziękuję bardzo. Michał Czajka.
Leszek Waligura.
Do usłyszenia w odcinku 110.
Do usłyszenia.